No, że właśnie to jest kwestia trendu, to jest kwestia jakiegoś, no nie wiem, tego, co wypada, tego, co jest w sklepach, tego, co jest dostępne, tak. Ale nie żeby się głębiej zastanowić, nie żeby skorzystać z narzędzi psychologii, żeby sobie zadawać pewne pytania do jakiejś nawet, nie wiem, wiesz, podstawowej autoanalizy. Nie jesteśmy do tego kulturowo zachęcani.
Tak, nie jesteśmy w ogóle zachęcani do tego, żeby zadawać sobie to pytanie w zasadzie, dlaczego z takiego gąszcza, takich możliwości tekstylnych akurat wybrałam tę stylizację.
Dokładnie.
Dlaczego ja akurat wchodzę i wybieram takie i takie ubrania? A to bardzo często ta odpowiedź jest totalnie ciekawa. Ta sama, na przykład przypomniałam o taką historię też pani, która mówi tak, po tym, że mam kryzys wieku średniego, rozpoznałam to patrząc na koszyk swój z ubraniami, jakie kupuję, bo kupuję ubrania jak moja córka, tak? Albo wręcz dziewczynki 5 lat młodsze od mojej własnej córki, bo tak często taka narracja też pojawia się na przykład u moich koleżanek, że to, co noszą zetki, to ja to będę nosić, to ja chcę być trochę zetką. Może już dawno, no zetkami już nie jesteśmy, tak? Więc myślę, że naprawdę to zadanie sobie tego pytania, czemu ja takie ubrania wybieram, może nas doprowadzić do takiej myśli, kim ja w ogóle jestem teraz, dzisiaj, jaki mam nastrój, co jest dla mnie ważne, jakie są moje potrzeby, pragnienia, jakie są moje wartości, co chcę też światu powiedzieć.
A czego nie?
A czego nie chcę powiedzieć, tak.
Ale wydaje się też, że tymi ubraniami możemy się, takie ładne psychologiczne słowo, regulować. Albo wydaje nam się, że możemy, szczególnie w tej praktyce kupowania ubrań.
Tutaj zjeżdżasz do tego właśnie, do tego tematu nadużycia, takiego kompulsywnego kupowania. Ja bym tak rozróżniła takie dwie sytuacje, które mi teraz przychodzą do głowy. Pierwsza jest taka, że część osób chce tworzyć swoją tożsamość poprzez nowe ubrania. Chce tworzyć jakąś nową opowieść i potrzebuje stale nowych ubrań, żeby stale być kimś innym na przykład. Albo żeby poczuć jakiś rodzaj szczęścia. Ja na przykład nierzadko bardzo nieszczęśliwi ludzie, albo tacy niespełnieni ludzie, tacy wiecznie nienasyceni, niezadowoleni, na przykład przeglądają internet i kupują kompulsywnie stylizację swoich idoli z taką podświadomą, czasami zupełnie nieuświadomioną wręcz nadzieją, że jak zgarnę całą tę stylizację, to tak jakbym trochę wchłonęła tego swojego idola i tak jakbym miała szansę dostać to jego życie razem z tymi ubraniami i tak trochę chociaż poczuć tej jego na przykład energii, tej jego radości życia, czy tej jego popularności, tak chociaż trochę musnąć, tak? Tak patrzę na ciebie, to mi się przypomina na przykład takie body Taylor Swift, tak? Już dawno wyprzedane z jednego ze sklepów, no ale dlaczego ono było wyprzedane, jak było 1000 innych bardzo podobnych w tym samym sklepie, pamiętam. A to jedno akurat, ono wcale nie było takie najfajniejsze z kolekcji. Ale my chcieliśmy mieć to, co Taylor... Po co w zasadzie to, co Taylor? No przecież ona już to ma, no to czemu ja też to mam mieć? Tak, no właśnie po to, żeby tak poczuć chociaż kawałek z taką nadzieją, że może ja coś z niej też będę miała, jak się w to samo ubiorę. I takie myślenie może doprowadzić do kompulsywnego, do takiego nieprzemyślanego zbierania, takiego dopaminowego podkręcania się tymi ubraniami, czyli kupowania stale, stale czegoś nowego i stale tego poszukiwania, no jakby miała to, co gwiazda numer X i YZ, no to może wreszcie poczuję się szczęśliwa, może wreszcie poczuję, że żyję, może wreszcie poczuję się sobą, co się nigdy praktycznie nie zdarza, ale osoba cały czas kupuje z tą nadzieją. A inna rzecz to jest takie w ogóle już kupowanie kompulsywne, bardzo często ubrań, chociaż ludzie kupują kompulsywnie przeróżne rzeczy. Ja w książce opisywałam panią, która kupowała dewocjonalia, mimo że była niewierząca, ale to był jedyny sklep otwarty w niedzielę, więc zakupy można robić wszędzie, ale rzeczywiście bardzo dużo, zwłaszcza kobiet, ale mężczyźni też kupują kompulsywnie ciuchy, często nawet ich nie mierząc, często nawet nie sprawdzając, często nawet ich nie odpakowując. Też jak rozmawiam z pacjentami, to ta narracja jest dość podobna, że po co to kupuję? Kupuję to po to, żeby zamanifestować światu, jaka jestem fajna, że to jest jakby część też mojego wizerunku. A jeżeli już jest taki bardzo zaawansowany ten zakupoholizm, to po prostu kupuję, bo nie jestem w stanie nie kupować, bo nie jestem w stanie znieść tego napięcia i po prostu muszę kupować ubrania. I wcale się z tego nie cieszę. To jest taki wtedy taka kompulsja, która nawet nie przynosi tej satysfakcji. Po prostu jest mi wszystko jedno, muszę coś po prostu włożyć do koszyka, kupić i już.
A to jest takie, nie wiem, powiedziałabyś bulimiczne, tak? Że muszę się tak napchać, bo mam jakąś emocjonalną zionącą pustkę, którą muszę zapełnić. Teraz nie chcę psychologizować, bo ty tu jesteś od tego.
Ja bym powiedziała, że jeżeli byśmy miały w ogóle porównywać do jakiegoś innego, to ja bym bardziej porównała do otyłości niż do bulimii, bo okay. W bulimii masz ten moment przeczyszczenia. A w zakupocholizmie, szczerze powiedziawszy, się rzadko spotykam z sytuacjami, że ktoś oddaje te ciuchy. One są gromadzone nierzadko. Tak jak w sylogomanii, tak? Dom zamienia się w taki mini magazyn, składowisko, paczek od kurierów. Rzadko kiedy, chyba że już osoba naprawdę finansowo nie wyrabia, ale ludzie nie chcą zwracać, jakby nie mają tej potrzeby zwracania, więc bardziej bym powiedziała, że to jest trochę jak w chorobie otyłościowej, że jest ta potrzeba najedzenia się, ta potrzeba, która w przypadku choroby otyłościowej rzadko kiedy człowiek czuje sytość. Nie? I tak samo niestety w zachowaniach kompulsywnych rzadko kiedy ma się naprawdę sytość, a jeżeli już się mają, to tylko na chwilkę. Też często jest tak, że jest takie nakręcenie, są takie spirale, które jeszcze nakręcają ten problem. Pierwsza spirala to są influencerzy, którzy ciągle pokazują nowe ubrania, za którymi jak chcemy nadążyć przecież, to musiałbyśmy nie wychodzić z galerii handlowej, tak? Bo ciągle coś nowego, ciągle jakieś nowe stylizacje. No to jest bardzo szkodliwe, bo ktoś to na przykład patrzy na swoją ulubioną stylistkę, która 3 razy w tygodniu pokazuje set zupełnie innych ubrań, z zupełnie innej parafii. No to żeby mieć je wszystkie i żeby czuć się na topie trendy, to osoba musi po prostu wydawać jakieś ogromne kwoty, więc to jest coś, co nakręca. No i też przede wszystkim ten fast fashion, tak? Czyli to, że się tak szybko zmieniają kolekcje w sklepach i ludzie czują, że to nosiłam 2 tygodnie temu, już nie jest modne.
Nie chcą mieć FOMO. Tak,
nie chcą mieć FOMO. Najgorzej to mają dzieciaki, które są takie uważne bardzo na te trendy i które rzeczywiście mogą doświadczać różnego rodzaju odrzucenia, jak te ubrania nie są wpasowane.
A powiedz w kontekście z kolei wysokiej wrażliwości i w ogóle neuroróżnorodności, czy ty zauważasz wpływ tego rodzaju predyspozycji na wybory odzieżowe?
Ja zauważam coraz większą świadomość ludzi. I to, że kiedyś się o tym w ogóle nie mówiło, a dzisiaj mam wrażenie, że pacjenci często podkreślają, że noszę takie i takie ubrania, ponieważ jestem neuroróżnorodna i przeszkadza mi, nie wiem, wysokie natężenie dźwięku, że przeszkadza mi drapiąca metka, że przeszkadza mi, nie wiem, rodzaj wełny. Ludzie dawniej jakby znosili cierpliwie, na zasadzie, dobra, nie będę narzekać i chyba, że dostali jakiegoś uczulenia, alergii, a tak to po prostu cierpliwie znosili męki. Też nie pomagali sobie tak ubraniami. Dzisiaj na przykład ja ostatnio widziałam dziewczynkę w galerii handlowej, która miała na głowie 3 kaptury. I tak zwróciłam na nią uwagę, myślę sobie, ojej, dziwnie wygląda, tak 3 kaptury założona, a potem przyszło mi do głowy, pewnie jest neuroróżnorodna i te 3 kaptury to jest jej taka bariera przed tym strasznym hałasem. I tak przyszło mi przez myśl, jejku, ale super w sumie. Też bym mogła tak zacząć chodzić, bo też mi to bardzo przeszkadza. Myślę, że ta świadomość w ogóle u ludzi, że warto jest dbać o swoje zmysły i o takie swoje samopoczucie i też ubranie może nam w tym pomóc, myślę, że jest czymś dosyć nowym.
No właśnie, bo tak jak rozmawiamy, staramy się zdekodować to, w jaki sposób my staramy się trochę przetrwać w tym zwariowanym, konsumpcyjnym świecie, żeby siebie ochronić i też żeby siebie zrozumieć. Bo o co chodzi w tym tak zwanym wyrabianiu sobie własnego stylu, o którym tak się wiele mówi, że dobrze mieć spójny styl, albo właśnie, że styl oznacza pewien rodzaj noszenia się, który jest w miarę stały. No to chyba chodzi o pewien rodzaj dojrzałości tutaj też, wydaje się. Mówiony językiem, niech będzie stylizacji czy mody.
Tak, chociaż ja właśnie sobie myślę, czy styl to jest taka próba też troszeczkę włożenia nas, ja w ogóle nie lubię tego określenia, bo mam wrażenie, że to jest taka próba włożenia nas w jakąś ramkę. Bo ja sobie tak od razu pomyślałam, no co, jakby ktoś, państwo mnie widzicie i pomyślicie, czyli ta pani ma styl, że nosi sukienki. A to jest nieprawda, bo ja zazwyczaj chodzę, na co dzień chodzę w dresach, w jeansach, jakby rzadko kiedy mam sukienkę na sobie. Dzisiaj to jest wypadek przy pracy, ale łatwo jest tak kogoś sklasyfikować, jak się go zobaczy kilka razy. O, ta ma taki, pani czy pan ma taki styl. A przecież te style mogą się zmieniać. Mogą być bardzo, tak naprawdę możemy po prostu korzystać z ubrań w różnych celach, a niekoniecznie mieć jakiś tam jeden określony styl, ale presja, żeby mieć jakiś styl, presja, żeby coś reprezentować sobą, żeby jakoś robić wrażenie. Myślę, że tak, presja, żeby robić wrażenie, to jest, myślę, coś, co jest bardzo obecne i że co jest bardzo też drenujące, bo to wprowadza nas w bardzo wiele kompleksów. My zaczęłyśmy mówić teraz trochę o tym, że ludzie przyglądają się temu, co się dzieje na Instagramie, influencerom, którzy są często totalnie świetnie ubrani, wystylizowani, mają bardzo drogie ubrania, świetnej jakości i to widać. Przeciętna osoba, która ogląda i której na to nie stać, jakby czuje się bardzo często z automatu dużo gorsza. Wcześniej porównywałyśmy się co najwyżej do koleżanek z klasy, czy do koleżanek z osiedla, czy do koleżanek ze studiów. Dzisiaj porównujemy się z całym światem, bo nas wszyscy bombardują tym, jak świetnie wyglądają. I oglądanie tego, że ale się ta się tak świetnie ubiera, tamta, ta tak, ta tak, a my mamy to, co mamy, te swoje ciuchy, no może być takie bardzo, no też może bardzo nas brać w dół, brać naszą samoocenę, poczucie własnej wartości. I tak samo na przykład ja zawsze mam taki trochę problem z tym, że mówi się o tym, żeby nie nosić plastiku, żeby nie nosić tych ubrań takich z poliestru. No ale one są jednak mimo wszystko najtańsze, nie? I to jest taki czasami ból, że no nie każdego stać na te wysokogatunkowe rzeczy. Oczywiście ich trzeba poszukać, jak się poszuka, to się znajdzie wysokogatunkowe, ja wiem. Ale często jest tak, że człowiek nie ma czasu, żeby tak szperać, szukać. Po prostu bierze to, co jest pod ręką, a tam jest poliester. I że to też jest trochę tak, że te ubranie, te nasze wybory, potem patrzymy i że my mamy jakby same takie niedrogie ubrania, to też nas może jakoś tak brać w dół i sprawiać, że nie czujemy się na przykład stylowo, albo nie czujemy, że jesteśmy na przykład ładnie ubrani, czy dobrze ubrani.
Bo ty jako terapeutka pracujesz często z cielesnością, z relacjami, ale mam wrażenie też, że bardzo często pracujesz z tym, co się nazywa kompleksami, tak właśnie z tym, że ja czuję się niewystarczająca, niewystarczający.
Tak. Pracuję z takim często poczuciem niedowartościowania ludzi i to poczucie niedowartościowania, takiego właśnie nieakceptowania siebie, tam też się w to wkłada nieakceptowanie swojego wizerunku i też takie zastrzeżenia właśnie co do tego, jak ja wyglądam, jak ja się prezentuję, jak ja wychodzę na zdjęciach.
I co z tym się robi, Kasiu?
I to jest trochę tak, że z jednej strony ludzie uczą się akceptacji siebie w różnych wariantach, ale też takiej prawdy się uczą. Teraz mi się przypomniało, jak Julia Izmałkowa, znana też ci, kiedyś powiedziała mi tak, mówi, Kaśka, to nie z tobą jest coś nie tak, tylko ta sukienka po prostu jest źle uszyta. I tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo ważne, że my nierzadko nie mamy poczucia, że to ubranie jest źle uszyte, czy po prostu nie pasuje nam kolor tego ubrania, albo fason tego ubrania, tylko my myślimy, nie, to moje ciało jest nieodpowiednie. Że nie myślimy sobie, nie, bo po prostu ubranie jest nietwarzowe, niewygodne, tylko myślimy, nie, to coś jest ze mną nie tak, że ja się nie dopasowałam do tej marynarki, że ja się nie dopasowałam do tej sukienki. I to, czego ja na przykład zawsze staram się uczyć pacjentów, to pokazywać im, że to oni rządzą, nie ubranie. I że mogą sobie wybierać te ubrania. I że to nic o nich nie mówi. Że w każdym rozmiarze, czy w każdym nastroju mogą mieć takie poczucie, że zadowolenia z siebie, bo to jest coś więcej niż to, że na przykład nie dopiłam się w dżinsy, to koniec, tak? To już koniec. Czy źle wyglądam w tej sukience, to znaczy, że jestem brzydka i nieatrakcyjna i nie będę szła na randkę. Pamiętam, kiedyś miałam pacjentkę, która nie poszła na randkę, bo uznała, że źle wygląda w sukience, którą sobie kupiła. I to był powód, że ona powiedziała, nie wyjdę, dopóki nie schudnę i nie będę w niej ładnie wyglądać, nie pójdę na randkę. Pamiętam to, bo wiele lat temu z 10. Nierzadko słyszę takie teksty, że ludzie mówią, nie wyjdę, nie pójdę, no bo źle wyglądam. Kiedy bardzo dużo ważyłam, to jak ja się dobrze czułam w ubraniu, byłam w stanie zrobić każdy wykład. Przeprowadzić każdy wykład, każdy speech, ale jak czułam, że mam ubranie na przykład niewygodne, za małe, pijące, wiesz, jakieś takie, albo czułam, że w tym ubraniu naprawdę bardzo, bardzo dużo wyglądam, to ja momentalnie zamiast się skupić na prowadzeniu rozmowy, to myślałam o tym, Jezu, pewnie wszyscy się ze mnie śmieją, pewnie myślą, ale ona jest gruba i tak dalej. I mimo, że miałam zawsze dobre poczucie własnej wartości, naprawdę, i byłam taka zawsze przytomna bardzo w tym ocenianiu siebie, no to jednak czasami bardzo te myśli mnie atakowały.
Wydaje mi się, że dotknęłaś tutaj bardzo ważnej praktyki. To znaczy, że ludzie są w stanie pożegnać jakieś doświadczenie, na które mieli ogromną ochotę, bo czują, że źle wyglądają albo że zostaną ocenieni. Wydaje mi się, że to jest szczególnie popularne w takich sytuacjach, gdzie to ciało ich widać. Na przykład, nie wiem, nie pójdę na basen, bo źle wyglądam w kostiumie, albo nie pójdę na plażę, albo nie pójdę na jogę, bo tam wszyscy mają lepsze ciała niż ja, w cudzysłowie lepsze.
Tak. Tak, tak. Jak ja pracuję z pacjentami w trakcie redukcji masy ciała, że to jest takie trochę błędne koło, że osoba z jednej strony chce zredukować masę ciała, a z drugiej strony poprzez to, że nie akceptuje siebie i że boi się tego wyśmiania i publicznych szykan, body shamingu, no to rezygnuje na przykład w ogóle z ruchu i sportu, bo ruch i sport wymaga pewnych ubrań, jak kostium kąpielowy, wiesz, jak strój do jogi, wiesz, też strój do biegania, do pilatesu nawet. No, chociaż pilates można ćwiczyć tam w obszernym dresie i w koszulce szerokiej, ale no, ale prawda jest taka, że często inne dziewczyny są ubrane w teraz te takie turbo, tak, dopasowane, wiemy o co chodzi. I na ich tle, no, człowiek jakby siłą rzeczy, no, może się czuć inaczej. I to jest na przykład hamulec dla niektórych pacjentów, ale nawet powiem szczerze, że nie tyle to, że pacjenci sami z siebie się wstydzą tych swoich ciuchów, tylko bardziej denerwują ich spojrzenia, jakieś takie uwagi czasami wręcz. I w przypadku na przykład pójścia na basen czy na siłownię, to mogą też być jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jak dzieci, nie wiem, mówiły, o Jezu, ale ona wygląda w kostiumie, tak, i coś tam. Albo na przykład wspomnienie, jak własna matka mówi do nas, Jezu, zobacz, jaka ta pani wielka, jak ona wygląda, jak ona się ubrała na plażę, taki brzuch, tak? I dziecko słyszy to o kimś obcym, ale jak to rozumie? Rozumie to tak, aha, czyli jak się tak wygląda, to nie wolno wychodzić na plażę, bo mama się z tego śmieje, tak? Czy tata, czy ktoś, babcia, ciocia, ktokolwiek. Więc takie wspomnienia zostają z nas później na zawsze.
No właśnie, to jest niesamowite, że takie drobne uwagi, które ci zrobiła, nie wiem, ciocia, babcia albo komuś, ja do dzisiaj pamiętam, jak moja mama mówi mi, że pamiętaj, Karolina, jak będziesz nosiła jasne rajstopy, no to będzie bardziej widać kształt twoich nóg, więc one muszą być zgrabne, tak? Albo pamiętaj, że jak masz jakąś taką obszerną sukienkę, no to koniecznie musisz nosić pasek, bo musisz podkreślać talię. I nie tłumaczyła mi dlaczego właściwie, o co w tym chodzi, czemu ja mam podkreślać talię. Wiesz, i to nie chodzi o to teraz nawet, o tę treść tego komunikatu, tylko że ja, i wiem też, że wiele osób, z którymi o tym rozmawiałam, mówi, że pamięta te wszystkie drobne uwagi na temat swojego wyglądu, jakie usłyszały jako dorastające, szczególnie jako dorastające dziewczyny, czy jako dorastający chłopcy, bo to mężczyzn również dotyczyło.
Tak, tak. I myślę, że to są takie trochę komunikaty, które bardziej wrażliwa osoba może jakby zrozumieć jako, czyli jestem nieodpowiednia, muszę się stawać odpowiednia dzięki ubraniu. Ubranie musi mnie stuningować, bo ja może sama z siebie to nie bardzo, więc trzeba mnie tam tu zwęzić, tu poszerzyć, tu jakoś tam w dobre rajstopy, tak, mnie ubrać. Myślę, że rodzice często są nieświadomie i ja powiem, no, pewnie często nieintencjonalnie, ale generatorami takiego shamingu, takiego zawstydzania, że, które naprawdę zostaje w ludziach na lata. I mi się bardzo często zdarzają pacjentki szczupłe, które mają takie przekonania na temat swojego ciała, że to się w głowie nie mieści, nie? Jakby człowiek myśli sobie, że jakaś fata morgana, to pacjentka widzi coś zupełnie innego. Natomiast co ona widzi? Ona nic nie widzi, tylko słyszy tą swoją mamę sprzed lat i tak bardzo uwewnętrznia te komunikaty, ale może być mama, może być pierwszy chłopak, pierwszy mąż, wiesz, ktoś ważny po prostu, kto kiedyś dogadał. To nie chodzi o to, że my jesteśmy tacy na tym punkcie tego wyglądu, tacy uwrażliwieni. Tylko często jest tak, że dlatego nas ten wygląd tak boli, bo zawsze boli krytyka znienacka. A wygląd to jest często krytyka znienacka. Bo wiesz, jak ja coś powiem na przykład niegrzecznego do ciebie i ty powiesz, Kasia, wiesz, to nie było miłe, no to jest znienacka, to jest wymiana. Ale jakbyś nagle ty mi zaczęła mówić, Kasia, ale w sumie to z tym blondzie to jednak ci słabo, to byłoby takie znienacka, prawda? Bo nie rozmawiamy o tym.
Kto
i nagle
pytał?
Tak, i nagle bach. A bardzo często komunikaty o wyglądzie są znienacka. Są takie właśnie, ludzie się boją na święta, ludzie się ich boją, prawda, po długim okresie niewidzenia, na zjeździe absolwentów. bo one są właśnie takie bach z nienacka. I no ja często przestrzegam, co święta. Jestem zapraszana do telewizji śniadaniowych i przestrzegam. I ja bardzo to lubię. Kiedyś tylko przestrzegałam, żeby się nie przejmować, znaczy mówiłam, żeby się nie przejmować, a dzisiaj już jako trochę starsza osoba mówię, żebyśmy my ciotki, bo często jesteśmy już w takim wieku, że to my jesteśmy ciotkami, żebyśmy my nie mówiły do młodych dziewczyn na przykład, o Jezu, no ale szerszych spodni to już nie było w sklepie, nie? Bo mi się oczywiście też czasami na usta, myślę sobie, Boże, taka zgrabna dziewczyna w takiej bluzie i takich spodniach szerokich. Ale zachowuję to dla siebie, bo myślę sobie, że to jest kompletnie nie moja sprawa i totalne faux pas.
To jest ten paradoks ubierania się. Właśnie tego, że to jest bardzo intymne, bardzo związane z poczuciem własnej wartości i tożsamością, a jednak ponieważ my nosimy te ubrania wobec innych, no to wydaje się, że prosimy się o opinię, chociaż wcale się nie prosimy przecież.
Tak. Tak.
Że ten komunikat niekoniecznie ma nas zachęcić do tego, żeby coś wygłosić. To chyba też bardzo jest ważne w kontekstach dość niebezpiecznych. To znaczy, że kobieta, która się ubierze w sukienkę obcisłą, która pokazuje jej piękny dekolt, nie chce, żeby mężczyzna w tramwaju skomentował, jakie ma walory.
Tak. No tak, i to jest ta świetna ta Sex Edu kampania, tak, dotycząca tego, że no... To, że kobieta ma ładną część ciała i ona się w miarę eksponuje, to nie jest powód, żeby komentować, czy w jakiś niewybredny, albo wręcz obrzydliwy sposób musieć wyrazić swój aplauz, tak? Czy nawet aprobatę, już nie mówię o dezaprobacie. Ta dawna dyskusja, prawda, czy ubranie może być prowokujące w ogóle i to już jest totalnie jakby cringe. W ogóle zastanawiać się nad tym, czy ubranie sprowokowało, chociaż ja bardzo czekam na taki odcinek Karolina, kiedy tutaj usiądzie profiler jakiś kryminalny i rola ubrania w profilowaniu kryminalnym, bo ja kiedyś miałam taką wymianę z jednym z profilerów właśnie na temat tego, czy można się samemu prosić o niebezpieczną sytuację, bo się jakoś tam ubrałyśmy, nie? Bo z jednej strony nikt nie ma prawa nas tknąć, ale też my musimy mieć uważność na to, jakby w jakim miejscu i jak się poruszamy, na wszelki wypadek po prostu.
No i jesteśmy kobietami w patriarchalnej kulturze. I
tak.
Niestety, chociaż my jesteśmy wyedukowane, nie możemy zakładać, że większość mężczyzn również jest.
Tak, i że świat nam sprzyja i że świat jest bardzo, bardzo bezpiecznym miejscem, nie? Więc czasami trzeba też mieć taką świadomość, bo myślę, że też można ten komunikat o tym, że ja mam prawo nosić tak krótką, być tak roznegliżowana, jak tylko chcę. Można to też trochę właśnie źle zrozumieć pod takim kątem, że można po prostu nie zadbać też o swoje bezpieczeństwo w tym wszystkim, a to jest jednak bardzo ważne, że jak idziemy, nie wiem, na jakąś imprezę, gdzie nikogo nie znamy, to, że to roznegliżowanie, ubranie może być jakimś tam źródłem niebezpieczeństwa i wtedy dobrze jest jakoś się tam, nie wiem, zabezpieczyć, chociażby mieć telefon cały czas przy sobie, nie? Na przykład. Te kwestie bezpieczeństwa też i takiego doboru do okazji ubrania, no to też myślę, że są tutaj istotne.
Wiesz, dlaczego ludzie nie lubią o tym rozmawiać i dlaczego też, no, bardzo często tak właśnie odruchowo się mówi, że no nie jest to możliwe, żeby ubranie sprowokowało, bo nie jest to możliwe, nie powinno być. W tym najlepszym ze światów to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
Tak.
Tylko, że niestety dbanie o bezpieczeństwo też zakłada to, że musimy pamiętać o tym, a jednocześnie nie żyć w lęku. To nie wiem, ty mi powiedz, jak to ogarnąć jako kobiety.
No właśnie. Tak, żeby nie przesadzić i żeby też nie wpaść w jakąś taką obsesję, że wszystko co, że każde ubranie to może sprowokować,
no
na mnie, przynieść na mnie nieszczęście, więc najlepiej po prostu...
Wiesz, bo to jest droga też do już niezdrowej paranoi.
Tak. Ja myślę, że znowu, że ubranie jest częścią. W początku naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że jednym z objawów jest kolorowe ubranie choroby na przykład, tak? Nagle kolorowe ubieranie się. W przypadku bezpieczeństwa warto jest w ogóle podejmować takie bezpieczne decyzje w ramach, nie wiem, tego na przykład, gdzie idziemy, chociażby na przykład na pierwszą randkę, tak? Albo gdzie się spotykamy, czy do jakiego miejsca idziemy, czy zastanawiać się, okej, jeżeli będę szła ileś tam metrów sama po drodze przy lesie, to może wezmę pod uwagę, żeby na przykład sobie chociażby, nie wiem, zastąpić szpilki jakimiś adidasami i schowam je na przykład do torebki, jeżeli będę wracała z jakiejś imprezy, żeby po prostu się przebrać wracając. Czasami to nie chodzi o to, że my musimy jakby przesadnie się obawiać, to raczej zastanawiać się, gdzie tu są potencjalne ryzyka, jak mogę się po prostu zabezpieczyć też i w równoczesnym byciu sobą i też pokazaniu takiej kobiecości, czy takiej siebie, czy męskości, takiego siebie, tak jaką chcę się pokazać.
No zmierzamy już niestety do końca tej fascynującej rozmowy, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałyśmy w kontekście bezpieczeństwa kobiet na ulicy, to jest też jakiś rodzaj dobrego podsumowania dla tego, o czym w ogóle rozmawiałyśmy. To znaczy, żeby widzieć w ubraniu część tych złożonych komunikatów, które na co dzień wysyłamy i które są do nas wysyłane, żeby go nie pomijać w tej naszej analizie, żeby zadbać o siebie właśnie, tak jak powiedziałaś, o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie, ale też o koherentność z danym zadaniem w ciągu dnia i tym, do czego to ubranie nam ma dzisiaj posłużyć. Jak możemy sobie nim pomóc, prawda? Że chyba najważniejsze jest to rozpoznawanie, jak sobie nie zaszkodzić.
To, co mi wybrzmiewa chyba z tej naszej rozmowy najbardziej, to jest to, jak wiele różnorodnych oblicz może mieć ubranie i jak wiele różnych historii może się za nim kryć. I teraz, co mi przyszło do głowy na koniec, żeby powiedzieć, to żebyśmy też nie oceniali, nie bawili się w takiego psychologa mody, co ocenia po ubraniu na przykład, na co ktoś ma ochotę, a na co nie ma. Bo myślę sobie, że ocenianie, no koleżanka tak się wystroiła, pewnie ma ochotę iść na jakąś randkę, tak? Albo o, a tato pewnie w ogóle nie ma ochoty iść na randkę, bo nie wiem, się nie pomalowała na przykład, to są pewne duże stereotypy. Bardzo nieprawdziwym stereotypem jest, że dziewczyny, które się super sexy ubierają, mają cały czas ochotę. To jest wielki stereotyp, często jest odwrotnie. Nie powinniśmy interpretować, a jeżeli już mamy chęć pokusić się o interpretację, to po prostu zapytajmy osobę, jaką jej część, co manifestuje jej ubranie. To może być fajny temat na rozmowę.
Tak, to bardzo jest to ciekawy small talk i zaciekawianie się w ogóle tym ubraniem i osobiście, i wobec takich osób, z którymi czujemy się swobodnie, że możemy o tym porozmawiać, że to może być ciekawy temat do konwersacji.
Tak.
To chyba też jest taka rzecz, którą możemy polecić.
I tak, i mówmy komplementy. I jak coś się nam spodoba, jakaś stylizacja, to fajnie jest powiedzieć, bo to jest bardzo miłe usłyszeć. Ja pamiętam, jak za granicą kiedyś usłyszałam, że ktoś mówi, a ma pani super kurtkę, ja to pamiętam do dzisiaj. Nigdy w życiu w Polsce mi nikt nie powiedział, ale świetna kurtka. A pamiętam, że kiedy to usłyszałam właśnie za oceanem, to miałam takie, no zapamiętam to do dzisiaj, a to było 10 lat temu.
Mówmy komplementy. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za tę rozmowę. Bardzo polecam twoje książki i szukajcie Kasi w prasie i na różnych kanapach, w różnych programach, ale przede wszystkim czytajcie. Dzięki wielkie, Kasia.
Dzięki wielkie.
Ludzi w ubraniach wydaje Ania Lalka, a program realizowała Aleksandra Żakowska.
Ludzie w ubraniach. Nic straconego. To była powtórka programu.
Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem mówi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Wszędzie strzały, ale nic się nie zmieni. My akurat to wjeżdżamy. Trójka Polskie Radio, czwartek, 5 lutego, minęła piąta. Serwis Trójki. Dzień dobry, Romku. Bukiet najświeższych informacji, Romuald Wójcik.
Dzień dobry, Michale, witam państwa. Szef ONZ wzywa USA i Rosję do porozumienia w sprawie redukcji broni jądrowej. Prezydent Ukrainy zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych z Rosją. W serwisie Trójki też świat, a sprawa Epsteina. MSZ Rosji oświadczyło, że w związku z wygasającym układem z USA o redukcji broni atomowej Moskwa nie czuje się już związana żadnymi zobowiązaniami. W komunikacie, który cytuje Reuters, rosyjski resort dodał, że władze Rosji są jednak otwarte na działania dyplomatyczne. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał oba kraje do szybkiego porozumienia się, ponieważ wygaśnięcie dotychczasowego układu oznacza poważny moment dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział pierwszą w tym roku wymianę jeńców wojennych z Rosją. W Abu Zabi trwają rozmowy między wysłannikami Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio poinformował, że uczestniczyły w nich ukraińskie i rosyjskie zespoły techniczno-wojskowe. Więcej o tym Paweł Buszko.
Szef ukraińskiej grupy i jednocześnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rustem Umierow przekazał, że trwa kolejny etap negocjacji w formacie trójstronnym. Przewidziana jest też praca w oddzielnych grupach tematycznych oraz, jak się wyraził, ponowna wspólna synchronizacja stanowisk. Ukraina domaga się silnych gwarancji bezpieczeństwa włączających obecność nad Dnieprem zachodnich wojsk i reakcji Zachodu w razie kolejnej rosyjskiej agresji. Dla Kremla priorytet to przejęcie całości Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
W wywiadzie dla francuskiej telewizji Wołodymyr Zełenski poinformował, że w wojnie z Rosją zginęło do tej pory 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Dodał, że jest też duża liczba osób uznanych za zaginione. Kolejne decyzje po kontroli w Służbie Ochrony Państwa zapowiada szef MSWiA. Tomasz Jackowicz zastępuje zawieszonego w obowiązkach komendanta Radosława Jaworskiego. Odwołano czterech dyrektorów pionów i zastępcę dyrektora. Minister Marcin Kierwiński powiedział, że pułkownik Tomasz Jackowicz będzie działał na rzecz oczyszczenia i usprawnienia funkcjonowania tej formacji.
On też będzie decydował, w jakim zakresie przeprowadzi już wewnętrznie w służbie audyty, ale ja nie wykluczam, że jeżeli będą wpływały do mnie nowe informacje, także na bazie tych działań, które podejmuje nowy pełniący obowiązki i jego zastępcy, to też jakieś jeszcze działania kontrolne będą. Wszystko zależy od tego, co będą mi raportowali kierujący formacją aktualnie oficerowie.
Audyt w SOP wykazał nieprawidłowości finansowe i kadrowe. Jest wniosek o areszt wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony podejrzanego o szpiegostwo na rzecz białoruskiego i rosyjskiego wywiadu. Zostały przeprowadzone czynności z podejrzanym, mówi Alicja Szalangowska ze stołecznej prokuratury.
Zostały przedstawione zarzuty z artykułu 130 paragraf 2. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od lat 8 bądź kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dotyczy szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu i czynnego udziału. Składał podejrzane wyjaśnienia.
Mężczyzna został zatrzymany na wniosek Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Świat reaguje na ujawnione dokumenty związane z przestępczą działalnością amerykańskiego finansisty Jeffreya Epsteina. Władze kolejnych państw badają lub zamierzają prześledzić wątki związane z ich obywatelami. Brytyjski parlament interesuje się byłym ambasadorem w Waszyngtonie i politykiem Partii Pracy, Peterem Mandelsonem. Z kolei mieszkańcy wysp obserwują wyprowadzkę z Windsoru młodszego brata króla. Śledztwa dotyczącego powiązań Epsteina nie wyklucza minister spraw wewnętrznych Słowacji w ślad za Polską, która już zapowiedziała powołanie specjalnego zespołu do zbadania sprawy.
Wątek słowackiej afery Epsteina dotyczy kilku młodych Słowaczek, a także byłego ministra spraw zagranicznych. Jeśli organy ścigania stwierdzą, że mogło dojść do naruszenia prawa lub popełnienia przestępstwa, na pewno się tym zajmę, zapewnił minister spraw wewnętrznych tego kraju, Matusz Szutaj-Esztok, w odpowiedzi na pytanie, czy Słowacja podejmie działania podobne do tych zapowiedzianych przez Polskę. W naszym kraju specjalny zespół z ministrem sprawiedliwości na czele na początek podejmie działania analityczne, a później być może również śledcze. Niektórzy członkowie rządu nie wykluczają udziału rosyjskich służb w tej sprawie. Kontaktami wpływowych Brytyjczyków z finansistą oskarżonym o handel dziećmi i wykorzystywanie nieletnich zajęła się Izba Gmin. Premier Keir Starmer przedstawił stanowisko rządu. Posłowie domagają się ujawnienia dokumentów związanych z powołaniem na ambasadora w USA Petera Mandelsona, którego nazwisko pojawia się w aktach Epsteina. Agata Król, Polskie Radio.
Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla całego kraju. Miejscami padać będzie intensywnie, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
Sytuacja trudna i dynamiczna i ta strefa tych opadów będzie wkraczać do centrum Polski, co doprowadzi do właśnie powstawania gołoledzi i oblodzeń na wierzchni dróg i chodników. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia na przeważającym obszarze kraju. Właściwie cała Polska w ostrzeżeniach. Ta sytuacja z nami potrwa do soboty. Te opady z południa będą kierować się ku centrum, po północ Polski.
Dziś na południu już na plusie, jutro odwilż w centrum. Mróz pozostanie na północnym wschodzie. O szczegółach Michał opowie za chwilę, chyba że się mylę. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Absolutnie się nie mylisz i faktycznie sytuacja pogodowa jest dynamiczna. Dzisiaj, proszę Państwa, śnieg przede wszystkim na północy, za to więcej słońca na południu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Takie wartości na termometrach, ale praktycznie przez wiatr to będzie zdecydowanie chłodniej. Na Suwalszczyźnie minus 11, w Trójmieście minus 9, w Warszawie minus 4, w Krakowie 0, a plus 6 w Zakopanem i we Wrocławiu.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Coś mi świta.
5:06 na słodko. Dziś dzień Nutelli mamy, czyli creme de la creme. Na przykład audycji Trójka pod Księżycem. O tym, proszę Państwa, u nas za 5 minut zajrzymy w niedaleką przyszłość, a koncertowa przyszłość związana z tym zespołem, czyli Sisters of Mercy, to jednym słowem super. Wczoraj się tego dowiedzieliśmy, wystąpią w Polsce ponownie 22 października we Wrocławiu, dzień później w Warszawie. Więcej, czyli more na ten temat w każdej chwili na stronie Trójki. A my on air, proszę Państwa, wspólnie do 6:00. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 10 minut po piątej. Zachłanni, ale tak zdrowo zachłanni na emocje, momenty, doznania, przeżycia. Chcemy więcej. Trójka Polskie Radio. Coś mi świta. More, ale nie Rafał, tylko Baszka Marcinik. O jutrzejszym wydaniu Trójki pod Księżycem. Czego możemy się spodziewać?
Proszę Państwa, momenty to będą za tydzień, a tymczasem Trójka pod Księżycem, Gdynie na urodziny przez cały rok, ale teraz szczególnie, bo 10 lutego, czyli kluczowa data, tuż, tuż, wymieniam szybciutko nazwiska od końca. Katarzyna Figura, Dorota Lulka, aktorka Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni i Teatr imienia Gombrowicza w Gdyni będzie występował w roli głównej. Tutaj pani dyrektor Marta Miłoszewska, świetny aktor urodzony w Gdyni, Piotr Michalski i kto jeszcze? A, Artur Pałyga. Artur jest autorem scenariusza jubileuszowego spektaklu. Tyle. Mor niebawem.
Mor, rozwinięcie to jutro. Teraz taka zapowiedź w pigułce, a my wracamy do muzyki. Było granie z cyklu Gotycki Rok. To jeszcze trochę tego właśnie fantastycznego grania i też warto przypomnieć, że ich koncerty to już tuż, tuż. 27 lutego Gdańsk, 28 dzień lutego to będzie Warszawa i jeszcze Wrocław 2 marca. Nazywają się Paradise Lost. Sekund, przechodzimy do minut, dokładnie 15 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Od dziś będzie można już słuchać jej masowo u nas przedpremierowo, wczoraj w audycji tu Myśliwiecka 357, a dziś często, no tak, trójka, no my zaczynamy wcześniej. Piosenka, która zapowiada ich drugą płytę, album ma być o różnych rodzajach i odcieniach miłości. Do kiedy mogą sobie pozwolić na luz? O tym również na naszej stronie. Ona, czyli Matylda Damięcka, on Radek Łukasiewicz i to jest ich myszka.
Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia, zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach, wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na 5 minut, przez 2 lata nie wracasz. Tak czekałam długo, że wystygłam, od czekania aż wyschłam. Miałam wrócić ci do snu jak myszka, tak przepraszam, że nie przyszłam. Się nie złapaliśmy w klatce jutra, jakoś jest inaczej. Jak dzieciaki krzyczeliśmy sobie, że na zawsze. Rzuciłeś, tak się nie bawię. Rozpłynąłeś mi się w myślach, cały ty, cały ty. Zapomniałeś nas dopisać, prawie my. A mogliśmy leżeć w trawie, czemu się bałeś? Świat się nie rozsypie, dopóki nie wstanie. Gdzieś mignąłeś zapisany w bliznach, ale już przywykłam. Mieliśmy się później spotkać w myślach, lecz wyszedłeś zanim przyszłam. Chciałabym cię chociaż minąć w bramie, tylko tak przypadkiem. I zapytać tak po prostu, co u ciebie słychać. Rano zjemy śniadanie.